bądźmy, moi drodzy. I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jak wspomniał ksiądz Jacek, wasz duszpasterz, opiekun, proboszcz, rzeczywiście ten dzień zapisuje się w sposób szczególny w historii parafii waszej, bowiem tak jak to się dokonało na początku tej mszy świętej, wnieśliśmy uroczyście relikwie błogosławionego Carlo Acutisa. Wnieśliśmy te relikwie po to, żeby ten święty od tego momentu, od dzisiaj, od teraz wypełniał również przestrzeń tej świątyni i jednocześnie był niejako do waszej dyspozycji. Bo ten relikwiarz to nie jest ozdoba. Ten relikwiarz dzisiaj umieszczony w tym kościele to jest obecność błogosławionego Karla, który będzie czekał na was, na wasze modlitwy i tylko po to, żeby was w tym życiu i w tych modlitwach wspierać. Postać szczególna nie tylko dlatego, że jakby w zasięgu ręki, bo przecież żył tak niedawno, w latach 90. Zmarł w 2006 roku. W 2020 papież Franciszek dokonał jego beatyfikacji, potwierdzając jedną absolutnie niepodważalną prawdę. Ten chłopak osiągnął szczyty świętości, szczyty zjednoczenia z Bogiem. Jak to możliwe, skoro przeżył tylko 15 lat? Co w jego życiu takiego dokonało się, że w ciągu tych 15 lat zniósł się na szczyty świętości i zjednoczenia z Bogiem? Co takiego dokonał? Wiadomo, że był niezwykle uzdolniony informatycznie, że tworzył strony internetowe, że stworzył międzynarodową wystawę dotyczącą cudów eucharystycznych, że ze studentami informatyki prowadził stronę internetową swojej mediolańskiej parafii, otrzymał wiele odznaczeń, nagród, no ale przecież tych wybitnych informatyków jest dzisiaj wielu. Wiadomo też, że był człowiekiem obdarzonym niezwykłą wrażliwością serca. Już jako młody chłopak kilkuletni chodził na stołówkę prowadzoną przez kapucynów i próbował co nieco pomóc w prowadzeniu tej stołówki, a kiedy już miał kilkanaście lat, roznosił posiłki do najbiedniejszych mieszkańców Mediolanu. No ale tej wrażliwości na szczęście nie brakuje pośród nas. Moi drodzy, jedna rzecz niepodważalna jest, a mianowicie w jego życiu zauważa się niezwykłe umiłowanie modlitwy. I to jest rzeczywiście zadziwiające. Mając 7 lat, już pragnął przystąpić do pierwszej komunii świętej. I tylko dzięki specjalnemu pozwoleniu kierownika duchowego mógł do tej komunii świętej przystąpić i co dobre, po tej pierwszej komunii świętej za pozwoleniem kierownika mógł codziennie uczestniczyć w Eucharystii. Przyznajcie, to coś absolutnie przewyższającego naszą wyobraźnię. 7-letnie dziecko, które nagle widzi w Eucharystii całe centrum i Kościoła, i swojego życia. Opowiadał swoim rówieśnikom z zapałem o Eucharystii, no, paroletni ewangelizator. Moi drodzy, jego życie przede wszystkim przypomina nam tą absolutnie fundamentalną prawdę dotyczącą życia religijnego, chrześcijańskiego, każdego z nas. Nie ma wiary bez modlitwy, a przyznajmy, że z tym mamy spory kłopot. Przepraszam, nie chcę uogólniać, nie chcę nikogo obrazić, ale ile razy przychodzi mi rozmawiać z ludźmi o modlitwie, z reguły jest najczęściej tak, no No nie ma czasu, proszę księdza. Wyjazd, przyjazd, zakupy, szkoła, praca. Nie ma kiedy. Moi drodzy, o tym, że modlitwa leży u fundamentów całego życia religijnego, chrześcijańskiego, przekonuje nas o tym sam Chrystus, który modlił się w sposób zupełnie niepojęty. Czekały na Niego całe pokolenia, zapowiadali Go prorocy. Czekał świat. Chrystus rodzi się w Betlejem, objawia się pasterzom i mędrcom i znika na 30 lat, które spędza w ciszy domu nazaretańskiego. Domyślnie przygotowując się do swojej misji. Kiedy po tych 30 latach staje nad brzegami Jordanu, przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela, rozlega się głos: oto mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Chrystus ten chrzest przyjmuje i co robi? Idzie na 40 dni na pustynię, aby się modlić. Chciałoby się powiedzieć: Panie, co robisz? Tłumy czekają, świat czeka. A jeżeli uważnie czytamy Ewangelię, to u świętego Marka jest takie zdanie: wstawszy wczesnym rankiem, gdy było jeszcze ciemno, udał się na miejsce osobne, aby się modlić. Zwróćcie uwagę, gdy było jeszcze ciemno, Chrystus okradał się z własnego snu, aby trwać na modlitwie. Czy On rzeczywiście tej modlitwy tak potrzebował? On zjednoczony z Ojcem? Moi drodzy, w tym przede wszystkim kryje się dla nas, dla ludzi wiary, bardzo ważna wskazówka. Życie chrześcijańskie, jeżeli ma przynieść błogosławione owoce, musi być związane z modlitwą. Z tą chwilą ciszy, kiedy zostawiamy wszystko na boku i stajemy sam na sam wobec Niego, wobec Chrystusa. I myślimy o swoim życiu, o swoim postępowaniu, o swoich relacjach z najbliższymi. Tym jest modlitwa. Chwila refleksji, chwila zastanowienia się, chwila refleksji, czy podjęliśmy mądre decyzje, czy te nasze relacje z najbliższymi są dobre, czy nie możemy uczynić nic więcej z pomocą Bożą, żeby swoje życie uczynić lepszym. Żyjemy w świecie zarażonym aktywizmem. Wszyscy chcą działać, wszyscy chcą podejmować wielkie dzieła i to jest błogosławieństwo, to jest wartość sama w sobie. Ale każde działanie musi mieć absolutnie swój fundament duchowy. I tym jest modlitwa. Jest jeszcze jedna rzecz, o której musimy zawsze pamiętać. Że jeżeli wydaje się nam, że to wszystko od nas zależy w naszym życiu, to jesteśmy w błędzie. Bo nieraz trzeba przyjść i tutaj klęknąć przed tym, który ma w swoich rękach losy każdego z nas i całego świata. Pamiętam, jak przed laty, kiedy jeszcze pracowałem na uniwersytecie, z jednym ze studentów moich, do takich szczególnych okolicznościach, poszliśmy razem do klasztoru sióstr wizytek przy krakowskim Przedmieściu. Często tam zaglądałem, prosiłem siostry o modlitwę, ale wtedy, kiedy ten młody chłopak mi towarzyszył, ten mój student, w momencie, jak już wchodziliśmy do tego klasztoru, widziałem, jakie wrażenie na nim robią te ciężkie, żelazne drzwi. Później ta cela zakonna, ta rozmównica, ta krata, która przegradzała tą rozmównicę. Kiedy załatwiłem tam sprawy z siostrami, wyszliśmy, ten młody chłopak mówi do mnie: proszę księdza, a co te siostry tak naprawdę tam robią? Mówię do niego: to jest klasztor szczególny, klauzurowy. to są siostry, które w momencie, kiedy wstępują do tego zakonu, do tego zgromadzenia, do tego klasztoru, kiedy drzwi się zamykają za nimi, nie opuszczają tego klasztoru, nawet nie jadą na pogrzeb swoich rodziców czy swoich bliskich. Natomiast czas rzeczywiście spędzają na pracy, dzięki której się utrzymują, i na modlitwie nieustannej. I on wtedy mnie pyta, ale jaki to ma sens? Dzisiaj, kiedy jest tyle tych dzieci zagubionych, tyle młodzieży, która potrzebuje pomocy, tylu chorych, do których należałoby pójść, te kobiety zamykają się w tym klasztorze i nic nie robią? Powiedziałem mu, nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile życia ocaliły, ile problemów rozwiązały, ile pomocy ludziom zaniosły, dzięki temu, że nieustannie trwają na modlitwie. Moi drodzy, modlitwa to dar, który Bóg składa w rękach każdego z nas. Jeżeli tego daru nie wykorzystujemy, to nie Boga obrażamy, tylko siebie krzywdzimy. Nie wykorzystujemy tej wielkiej szansy. Tą szansę wykorzystał błogosławiony Carlo, który wiedział, że tak naprawdę u całej podstawy życia chrześcijańskiego jest tylko zjednoczenie z Chrystusem, które dokonuje się poprzez Eucharystię i poprzez modlitwę. Nie ma innej drogi. Często stajemy przed problemami swojego życia. To są różne problemy. Problemy natury moralnej, kiedy nie potrafimy uporać się ze swoimi słabościami. To są nieraz problemy natury rodzinnej, kiedy nagle sypie się coś w małżeństwie albo w relacjach między rodzicami a dziećmi. Kiedy te problemy przychodzą, stajemy do walki z nimi i to jest oczywiście zupełnie naturalne, ale to jest tylko naturalne. Nieraz zastanawiam się, dlaczego tak walczymy i dlaczego tak często przegrywamy. Czy to nie jest tak, że jednak nie zostawiamy Jemu, Chrystusowi, tego miejsca w tym naszym życiu, w tych naszych problemach, poprzez modlitwę? Moi drodzy, dzisiaj na pewno, dziękując Bogu za życie błogosławionego Karla, warto zastanowić się nad tym, na ile wykorzystujemy dar modlitwy. Proszę was przy okazji, moi drodzy, kandydaci do bierzmowania, bo jesteście dzisiaj tą szczególną grupą na tej Eucharystii, korzystajcie z obecności błogosławionego Karla i zaglądajcie tutaj. Rozmawiajcie z nim o swoim życiu, o swojej przyszłości. Jesteście młodymi ludźmi, którzy stają na bardzo ważnym etapie życia. Przed wami za chwilę najważniejsze decyzje życiowe, dotyczące studiów, pracy, założenia rodziny. To są takie decyzje, w których w gruncie rzeczy człowiek nie powinien się pomylić, dlatego że to są decyzje, które później kształtują całą naszą przyszłość, całe nasze życie. Ile razy przychodzi mi słuchać ludzi, którzy mówią do mnie, proszę księdza, gdybym mógł cofnąć czas w swoim życiu. Ale czasu się nie cofnie. A cała mądrość polega na tym, że szczególnie wtedy, kiedy przychodzą decyzje fundamentalne, człowiek nie robi tego w pośpiechu, na łapu-capu, szybko, prędko, tylko potrafi przyjść tutaj i zanim tą decyzję podejmie, potrafi ją przemodlić i przegadać z Jezusem. Moi drodzy, korzystajcie z obecności, mówię, błogosławionego Karla, waszego rówieśnika i pośrednika łask, to Jego proście również o to światło i tę mądrość, która pozwoli wam, podejmując mądre decyzje, mądrze przejść przez życie, tak żebyście nie musieli kiedyś czegokolwiek żałować. Mądrze przeżyć życie to oprócz zbawienia największy sukces, jaki człowiek może na ziemi osiągnąć. Tego wam życzę i za pośrednictwem błogosławionego Karla. Oto dla was się modlę.